W naszym programie czas na serwis informacyjny. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się w poniedziałek narada prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrami w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej, na wniosek szefa rządu, zorganizowano w trybie pilnym posiedzenie sztabu kryzysowego. Wieczorem spotkało się także kierownictwo PiS-u. Migranci sprowadzani przez reżim w Mińsku zmierzają już grupami w kierunku granicy. Nasze służby każdego dnia udaremniają próby siłowego przejścia do Polski. Nasz kraj wzmacnia siły i środki. Na granicy służbę pełni już kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, wojska i policji. Dziś mamy do czynienia z najtrudniejszą sytuacją od początku konfliktu na granicy, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Przy granicy jest kilka tysięcy osób.
W tej chwili u polskich granic jest to między 3 a 4 tysiące osób, które są w bezpośredniej bliskości naszej granicy, natomiast na terenie całej Białorusi co najmniej kilkanaście tysięcy osób, które są gotowe przekroczyć polską granicę. Jednocześnie nasze służby informują, że cały czas na teren Białorusi organizowane są transporty z krajów arabskich, co powoduje zasilanie, jeżeli chodzi o liczbę osób przebywających na terenie Białorusi właśnie z tych krajów, które docelowo będą próbowały przekroczyć polską granicę.
Szef BBN-u Paweł Soloch powiedział, że podczas narady z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy omawiano środki i kroki, jakie należy podjąć, między innymi na arenie międzynarodowej. Prezydent Polski zmienił także plany w związku z pogłębieniem się kryzysu na granicy.
Pan prezydent rozmawiał telefonicznie z prezydentem Litwy, z panią prezydent Gruzji, podejmie kolejne działania i kolejne kontakty również z partnerami i sojusznikami z Unii Europejskiej czy NATO. Również ze względu na sytuację, z którą mamy do czynienia, pan prezydent zdecydował o modyfikacji swoich planów na najbliższe dni. Dzisiaj miał się udać do Słowacji, postanowił zmodyfikować tą wizytę, skrócić ją.
We wtorek odbędzie się posiedzenie nadzwyczajne Sejmu. Sytuacja, w obliczu której stanęliśmy, jest testem dla całej klasy politycznej, powiedziała w orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Szanowni Państwo, są takie momenty w życiu naszego narodu, gdzie musimy zapomnieć o politycznych interesach, animozjach, sporach i w duchu jedności oraz solidarności zadbać o interes naszego kraju. Musimy wspólnie zatroszczyć się o suwerenność Polski. Bezpieczeństwo Polaków jest naszym wspólnym i najważniejszym obowiązkiem. W obliczu zewnętrznego zagrożenia tylko to ma znaczenie. Nasze myśli, troska i wsparcie powinny dziś być kierowane w stronę wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bronią naszej granicy.
Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Ministerstwo Sprawiedliwości jednoznacznie odrzuca poniedziałkowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Minister Zbigniew Ziobro wskazuje, że to jest element szerszej strategii negującej funkcjonowanie legalnie wybranych w Polsce władz. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Według Trybunału Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest, tu cytat, niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym przez prawo. Trybunał zajął się sprawą skargi złożonej przeciwko państwu polskiemu przez dwoje sędziów, Monikę Dolińską-Ficek oraz Artura Ozimka. Skarżący ubiegali się o stanowiska sędziowskie, ale nie otrzymali na nie rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa. Odwołali się w tej sprawie do Sądu Najwyższego, który jednak oddalił apelację. Resort Sprawiedliwości zaznacza, że choć Europejski Trybunał Praw Człowieka to poważna instytucja, samo orzeczenie poważne nie jest. Polska nie zgadza się na to, by być traktowana jako kraj opóźniony, wymagający stałego pouczania, powiedział w czasie konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Traktujemy to jako pewien element zakrojonej szerzej akcji politycznej, która jest prowadzona wobec państwa polskiego, która neguje status państwa polskiego takiego, ale my się tym nie przejmujemy. W każdym razie nie tak, żeby wyciągać z tego wnioski takie, jakie by sobie życzyli orzekający. Gdyby przyjąć też to, co zostało orzeczone, musielibyśmy uznać, że Polska jest takim krajem demokracji opóźnionej, demokracji pod specjalnym nadzorem, demokracji pod protektoratem, bo to z uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wynika, że są demokracje dojrzałe, no i są te demokracje, które jeszcze nie dojrzały do tego, by korzystać z wszystkich swoich uprawnień, by ich obywatele mogli na przykład decydować o trzeciej władzy, o tym, jak tą trzecią władzę wybierać.
Prokurator generalny zapowiedział skierowanie we wtorek wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności poniedziałkowego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z polską ustawą zasadniczą. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Narodowy Bank Polski informuje, że na początku przyszłego roku utrzyma się wysoki poziom inflacji, który następnie stopniowo zacznie się obniżać. Według prognoz inflacja w tym roku wyniesie 4,9%, a wzrost PKB osiągnie 5,3%. Sytuacja w Polsce wpisuje się w globalny trend inflacyjny, który jest spowodowany kryzysem pandemicznym. Lockdowny doprowadziły do zerwania łańcuchów dostaw. Otwarcie się gospodarek wywołało zwiększony popyt, za którym nie nadąża podaż. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na energię. Wpływ na to mają m.in. działania Gazpromu, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz warunki pogodowe. Z prognoz NBP wynika, że Polska może liczyć na lepszy scenariusz niż inne kraje, mówi Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.
Największe banki centralne mimo wysokiej inflacji cały czas w narracji przynajmniej traktują jako raczej przejściowe zjawisko i nie spodziewamy się, aby polityka pieniężna największych banków centralnych miała w jakiś sposób silniej ograniczać wzrost gospodarczy. Polska sytuacja jest jeszcze trochę inna, bo się różnimy na korzyść od wielu innych gospodarek. Po pierwsze ta bardzo zdecydowana polityka fiskalna w zeszłym roku, no i również fantastyczne dostosowania po stronie przedsiębiorstw, bardzo elastyczny sektor przedsiębiorstw, silny, odporny, spowodowały, że nasza recesja była płytka, 2,5% zaledwie.
Wśród głównych ryzyk dla realizacji scenariusza wskazanego w centralnej ścieżce projekcji NBP wymieniono rozwój pandemii. Poza tym bank centralny uznał unijny pakiet Fit for 55, którego skutkiem będzie duży wzrost cen energii, za ryzyko dla scenariusza spadku inflacji. Kwestia śmierci 30-letniej kobiety z Pszczyny ma się pojawić w tym tygodniu podczas dyskusji Europarlamentu na temat tak zwanej aborcji w Polsce. W najbliższy czwartek na sesji plenarnej w Brukseli głosowana ma być rezolucja potępiająca ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wyeliminował możliwość zabijania dzieci poczętych ze względu na podejrzenie nieuleczalnej choroby. Przygotowały ją największe frakcje w Europarlamencie. Co więcej, europoseł Robert Biedroń w imieniu grupy socjaldemokratów złożył poprawki, które uzupełniają rezolucję o sprawę 30-latki z Pszczyny. Kobieta zmarła niedawno w 22 miesiącu ciąży w wyniku wstrząsu septycznego. Wcześniej zmarło jej nienarodzone dziecko z wadami rozwojowymi. Środowiska proaborcyjne próbują powiązać śmierć kobiety z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Europoseł Beata Kempa ocenia, że mamy do czynienia z cynicznym wykorzystywaniem tej sytuacji.
Kwestii dotyczącej wykorzystania bardzo przykrej sytuacji związanej z śmiercią pani Izabeli, w sytuacji, kiedy jeszcze ta sprawa nie została dogłębnie wyjaśniona, jest w trakcie procedowania i w mojej ocenie powinna być bardzo dokładnie wyjaśniona. Środowiska lewicowe, lewackie, liberalne, bo również tutaj swój głos dał Donald Tusk, będą wykorzystywały tę sytuację bardzo brutalnie, będą wykorzystywały ją przy każdej okazji, począwszy od organizacji różnego rodzaju marszy po właśnie ingerencję, próbę nawoływania Parlamentu Europejskiego do ingerencji w te kwestie, oceny tej kwestii.
Beata Kempa dodaje też, że struktury unijne nie mają prawa ingerować w wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Strona czeska pracuje nad własną propozycją spornego artykułu umowy w sprawie kopalni Turów. Chodzi o kwestię czasu obowiązywania porozumienia. Polska i Czechy wróciły w piątek do negocjacji po miesięcznej przerwie. Minister klimatu Anna Moskwa jest w bieżącym kontakcie ze swoim czeskim odpowiednikiem. Jak informuje resort, w środę będzie można powiedzieć coś więcej. A wiceminister Jacek Ozdoba liczy, że uda się osiągnąć porozumienie.
Pani minister Moskwa jest w stałym kontakcie ze swoim czeskim odpowiednikiem. Aktualnie oczekujemy na wersję pisemną, wersji uzgodnień, jeżeli chodzi o dialog z Warszawa-Praga. No w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, więc mam nadzieję, że tak będzie. Ten temat i tak jest za długo już prowadzony, ale to nie jest wina polska, tylko niestety czeska, dlatego że była gorączka wyborcza i mam nadzieję, że ten okres już powyborczy, którego jesteśmy świadkami, zakończy się porozumieniem, bo nam nie są potrzebne jakiekolwiek spory pomiędzy Warszawą a Pragą.
Rozmowy międzyrządowe są prowadzone od czerwca bieżącego roku. 30 września zostały przerwane. Polska strona wyjaśniła, że nie chciała się zgodzić na brak możliwości wypowiedzenia umowy. Negocjacje są konsekwencją skargi Czech przeciwko Polsce do TSUE. W maju unijny sąd nakazał wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów, a gdy polski rząd się do tego nie dostosował, nałożył na nasz kraj karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. W Warszawie odbyła się w poniedziałek prapremiera filmu Nędzarz i Madame w reżyserii Witolda Ludwika. To najnowsza produkcja Fundacji Lux Veritatis, nadawcy telewizji Trwam. Film poświęcony jest osobie świętego brata Alberta Chmielowskiego, powstańca styczniowego, malarza oraz opiekuna ludzi ubogich. Na wielkim ekranie pojawią się m.in. Lech Dyblik, Radosław Pazura oraz Krzysztof Wakuliński. W powstanie filmu zaangażowali się również studenci oraz absolwenci Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, zwraca uwagę, że film Nędzarz i Madame opowiada o życiu wyjątkowego świętego, który stał się inspiracją m.in. dla ojca świętego Jana Pawła II.
Przypomnijmy, że Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, jego losy życiowe były właśnie zainspirowane przez przykład świętości Adama Chmielowskiego, brata Alberta. Karol Wojtyła już jako papież powiedział, że w latach jego młodości przykład Adama Chmielowskiego odegrał decydującą rolę w jego życiu. Dlatego dojrzewanie do roli świętego brata Alberta jest tematem filmu Nędzarz i Madame.
Premiera filmu Nędzarz i Madame odbędzie się 12 listopada. Lista kin, które pokażą tę produkcję, dostępna jest na stronie internetowej naszej rozgłośni. Film Nędzarz i Madame powstał dzięki wsparciu z 1% podatku przekazanego na Fundację Nasza Przyszłość. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.